Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Dzisiaj będziemy mówili o zjawisku, które od dłuższego czasu jest swoistym horrorem nauk społecznych. Mam na myśli populizm. Dla jednych stanowi on zagrożenie dla demokracji, dla drugich jest znakiem jej odradzania. Zbyt często, jak się wydaje, ocena zbyt szybka przesłania to, co powinno być celem nauk społecznych, czyli obiektywny opis zjawiska. I o populizmie będziemy dzisiaj rozmawiać. A moim rozmówcą jest pani profesor Magdalena Knapińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Pani profesor Magdalena Knapińska zajmuje się makroekonomią, rynkiem pracy, integracją europejską i też ekonomią menadżerską. Spróbujemy dzisiaj spojrzeć na zjawisko populizmu przez pryzmat właśnie tych czynników ekonomicznych. Trochę nawiązując do Marksa, nie wiem, czy to nawiązanie, że byt kształtuje świadomość jednak, tak? To jednak jest zasadne, trafne odkrycie, pani profesor.
Tak, rzeczywiście. Aha. Można chyba się z tym zgodzić.
A co pani sądzi właśnie o tej uwadze, że nauki społeczne dzisiaj zbyt szybko wartościują zjawiska właśnie społeczne, zamiast je tylko zgodnie z metodologią opisywać? Że jest coś takiego niepokojącego, tak? To takie jakieś chyba upolitycznienie właściwie nawet nauk społecznych, tak?
Tak, rzeczywiście. Tutaj nastąpiło pewne upolitycznienie. Znaczy ja myślę, że też definiując samo pojęcie populizmu, to są te aspekty związane z politologią i są te aspekty związane z tymi warunkami towarzyszącymi powstawaniu tego zjawiska. I jako ekonomista zajmuję się bardziej tymi właśnie kwestiami, które prowadzą, czy mogą prowadzić do pojawienia się zjawiska populizmu.
Natomiast to znaczy ten wybór jakby pani jako rozmówczyni, właśnie ekonomisty, on wynikał jakby tutaj z mojej obserwacji dotyczącej właśnie tego środowiska politologicznego, gdzie tam, no rzeczywiście to definiowanie jest horrorem i to jest, mam takie wrażenie, że mnożenie, powiedziałbym, bytów takich, no, intelektualnych, które właściwie, no nie wiem, czy opisują, czy nie opisują, no ale no, nie ma w tym mięsa, o tak, tych opisach populizmu jako zjawiska społecznego, bardzo realnego jednak, tak?
Tak, to jest bardzo realne zjawisko i no mało tego, ono jest z reguły oceniane jednak negatywnie, prawda? Że jednak tutaj te ugrupowania, które uciekają się do takich populistycznych pobudek, no jednak w dłuższej perspektywie oceniane są negatywnie przez politologów, czy później też historyków, jeśli już nabierzemy tej większej perspektywy czasowej.
Znaczy, my nie będziemy tutaj stwierdzać, czy to jest patologia, czy korekta demokracji, pani profesor. Mm-hmm. Raczej, jeśli można prosić, tak, o próbę takiego obiektywnego opisu, no bo jednak nauki ekonomiczne zdają się być zdolne do obiektywizmu, tak?
Tak, rzeczywiście. Nauki ekonomiczne dysponują szeregiem różnych mierników, ale oczywiście też należy tutaj podkreślić, że miernik miernikowi nierówny. Można też odpowiednio dobrać miernik, aby jakąś tezę uzasadnić, także niestety ekonomia w tym zakresie to nie fizyka, tak? To tylko jest to również taka nauka bardziej czasami relatywna. Niemniej jednak biorąc pod uwagę takie odpowiedź na pytanie może co w ekonomii doprowadza do tego, że pojawiają się ruchy populistyczne i trafiają one na podatny grunt, to znaczy, że pojawia się dosyć duże poparcie, to myślę, że tutaj wśród tych czynników, które wywołują popularność zjawiska populizmu, przede wszystkim pojawiają się nierówności ekonomiczne. I ten problem narastających nierówności ekonomicznych, on właściwie w ekonomii czy ogólnie w polityce pojawia się już jakiś czas temu. To znaczy, moglibyśmy powiedzieć tak, że największe dotychczas z tego świata, powiedzmy, badanego od strony ekonomicznej nierówności obserwowano około roku 1910, czyli przeszło 100 lat temu. Tak? Wtedy narastały monopole, pojawiały się duże międzynarodowe przedsiębiorstwa i te nierówności wówczas wzrastały i to też w literaturze można się spotkać z taką wyceną majątku chociażby. Tak. Majątek Rockefellera wyceniany był bodajże na kilkaset miliardów dolarów. Rockefellera jako najbogatszego człowieka na ziemi wówczas. Dzisiaj majątek Bezosa, uznawanego za najbogatszego człowieka na świecie, jest wyceniany na około 100 miliardów dolarów. Więc jest to jednak mniejsza kwota. Oczywiście mówimy o dolarach rozumianych dzisiaj, tak? Dzisiejszą ich wartością patrząc. Także mimo wszystko te nierówności, które dzisiaj są, one nie są tak duże, jak były w roku 1910 czy około. Niemniej jednak wówczas narastające nierówności doprowadziły do wielkiego kryzysu roku 1929. Nierówności, które pojawiają się w tej nam bardziej współczesnej, że tak powiem, erze, chociaż to nie znaczy, że chodzi mi o kilka ostatnich lat, bardziej mówię o perspektywie kilkudziesięciu lat, bo te nierówności narastają właściwie od lat 80. od rządów sprawowanych przez Margaret Thatcher czy Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu można powiedzieć, że zaczęto się przyglądać ewidentnie temu, jak te nierówności wyglądają. No i co się okazuje? Otóż dzisiejsze nierówności mierzone, gdzie porównujemy różne kraje, możemy mówić o nierównościach z zakresu dochodów z pracy oraz nierównościach z zakresu własności kapitału. No bo oceniając czyjąś sytuację finansową, to są dwa istotne komponenty. Tak. Może być osoba, która nie posiada majątku, ale ma wysokie dochody, a może być też, dochody z pracy, tak? Natomiast może być też osoba, która nie posiada pracy, nie osiąga dochodów z pracy, ale ma duży majątek i po prostu osiąga zyski czy korzyści finansowe z tego majątku. Także tu trzeba tak patrzeć dwutorowo. No i biorąc pod uwagę relatywnie taki podział, można powiedzieć, społeczeństwa na 10% najbogatszych, 40% społeczeństwa to klasa średnia i połowa społeczeństwa najbiedniejsi, oceniani jako grupa najbiedniejszych, to co się okazuje? Otóż w Skandynawii lat 70., 80., którą uznajemy za społeczeństwo takie dosyć egalitarne, te 10% najbogatszych osiąga z pracy dochody w wysokości 20% wszystkich dochodów, które są osiągane w gospodarce skandynawskiej. Klasa średnia, to jest na nią przypada 45% dochodów z pracy, natomiast najbiedniejsi osiągają 35% dochodów z pracy. I na drugim biegunie, można powiedzieć, tych badań znajdują się Stany Zjednoczone, dane za rok 2010, pokazują, że wygląda to troszeczkę już inaczej. Te 10% najbogatszych osiąga dochody z pracy w wysokości 35%. Klasa średnia ma już nieco mniej, bo 40% wszystkich dochodów z pracy, a najbiedniejsi mają zaledwie 1/4 wszystkich dochodów z pracy osiąganych w gospodarce. No, gdzieś pomiędzy znajduje się Europa, kraje europejskie. Też przypomnę, to są dane za rok 2010. Ja te dane podaję za publikacją też, która wielki wpływ miała na patrzenie właśnie na kwestie nierówności ekonomicznych. To jest publikacja Thomasa Pikettiego, bardzo znana, Kapitał w XXI wieku, bardzo znana w środowisku ekonomicznym.
Mówiono, że nowy Marks się objawił, tak?
Tak, być może, tak, rzeczywiście. No i tutaj mamy właśnie tą kwestię tych dochodów z pracy. No i co się okazuje? Skąd to się bierze, tak, takie nierówności? No przede wszystkim bardzo zróżnicowały się dochody chociażby w pojedynczym przedsiębiorstwie, tak, czy patrząc na hierarchię w organizacjach.
Tak zwana rewolucja menadżerów, tak? Lata 80.
Tak, no właśnie, tak. No więc i od tamtego czasu właściwie do dzisiaj obserwujemy zjawisko, w którym drastycznie rosną wynagrodzenia menadżerów. No to ma różne przyczyny są tego zjawiska, bo z jednej strony chcąc przyciągnąć najlepsze, najbardziej efektywne osoby, takie bardzo produktywne, które jakąś nową myśl mogą wprowadzić, to trzeba zaoferować im wyższą płacę, prawda, żeby chciały przejść, prawda, z jednej organizacji do drugiej, więc ten efekt takiego podkupowania najlepszych no spowodował, że te wynagrodzenia menadżerów właśnie wzrastają. No i te relacje, prawda, spowodowały, że z czasem faktycznie te nierówności w osiąganych dochodach wzrastają. No ale tu oczywiście ktoś może powiedzieć, że no, nierówności wynikają z tego, że osoba wykazuje się wysokim kapitałem ludzkim, tak, wysokie wykształcenie, wysokie kompetencje, jest skuteczna, tak, jako menadżer, no i dzięki temu właśnie awansuje i można w jakiś sposób usprawiedliwić, prawda, że wysokie wynagrodzenie jest uzasadnione w tym przypadku, a na drugim biegunie mamy osobę, nie wiem, pracującą z dorywczych zajęć, bez wykształcenia, wykonującą proste prace, tak, nie ma żadnej odpowiedzialności, nie ma stresu jakiegoś większego, prawda, który towarzyszy jednak pracy menadżerów. Także tu w przypadku dochodów z pracy ta nierówność rzeczywiście jest, niemniej jednak No gdzieś tam można ją gdzieś jakoś w jakiś sposób tam uzasadnić, prawda? To zresztą często w procesach też edukacyjnych wyjaśniamy dzieciom, prawda? Nie będziesz się uczył, no to będziesz kopał rowy, prawda? Za marne pieniądze. Także to jest też wykorzystywane.
Kopanie rowu, pani profesor, to też jest szlachetna praca.
Ja nie mówię, że to jest nieszlachetna praca, ale ona jest dość nisko wynagradzana.
No rozumiem, wszystko, rozumiem. Tak.
Dziecko się w ten sposób motywuje, że nie chcemy, by dziecko po prostu było biedne, tylko żeby było bogate, prawda? I stąd wielu rodziców zachęca jednak do nauki. Nawet jeśli to dzisiaj jest nauka zdalna, no to jednak motywujemy, prawda, nasze dzieci do tego, by się kształciły, bo to daje jakieś wizje na osiągnięcie wyższych dochodów. No inna sprawa jest natomiast, jeżeli spojrzymy na nierówności wynikające z własności kapitału. Jeżeli tu się przyjrzymy, jak wygląda w tej chwili podział społeczeństwa, ta klasa najbogatsza, przypomnę, nadal to jest 10% najbogatszych, klasa średnia 40% tych osób, tak? I najbiedniejsi to jest połowa społeczeństwa. I teraz możemy spojrzeć, jak wygląda własność, tak? Własność kapitału, własność majątku. W egalitarnej Szwecji lat 70., 80. 10% najbogatszych dysponowało połową całego majątku w tym kraju. Średnia klasa dysponowała 40% tego majątku, a najbiedniejsi, połowa społeczeństwa, miała 10% całego majątku. Jak to wygląda teraz w Stanach Zjednoczonych 2010 rok? Otóż te 10% najbogatszych posiada 70% całego majątku tego kraju, czy tej gospodarki. Klasa średnia posiada 25% całego majątku, a najbiedniejsi, którzy stanowią połowę całego społeczeństwa, mają w swej gestii zaledwie 5% majątku przypadającego na Stany Zjednoczone, tego majątku prywatnego. Także to ewidentnie pokazuje, że w przypadku własności kapitału nierówności są jeszcze większe. Czyli, one rosną.
Tak. Czyli powiedziałem, to straszne zjawisko, jakim jest populizm Trumpa, no tutaj ma swoje źródło. Tak już wiadomo, skąd to się bierze, pani profesor.
Tak, po prostu jest dosyć duża grupa społeczna, która ma niskie dochody, dodatkowo obserwuje, że dysponuje bardzo małym majątkiem relatywnie, prawda? Bo jeszcze oprócz tego jest to zjawisko, tak, że biedni biednieją, a bogaci się bogacą, tak, nawet w warunkach kryzysu. Tak? Jeżeli byśmy spojrzeli sobie na to, kto najbardziej traci na kryzysie, to się okazuje, że wcale nie najbogaci, tak? Bardziej czasami tracą osoby biedniejsze. No i teraz właśnie patrząc na to, ta część społeczeństwa, która jest niezadowolona z powodów ekonomicznych, po prostu czuje się wykluczona, prawda? I teraz partie polityczne w sposób stosunkowo łatwy mogą dotrzeć do serca, nazwijmy to, tychże osób. Więc tutaj i kwestia, nie wiem, tak?
Tym bardziej, że ja przypominam sobie, że wraz, znaczy towarzyszy temu pewna retoryka wyższości, jakby nie było, że czasami właśnie w ustach liberałów i tych humanitarystów, czyli zwolenników takiego kosmopolitycznego jakby widzenia, no ten, który nie potrafi się znaleźć w tym zmieniającym się świecie wysokich technologii, no jest niejako sam sobie winien. I to jest, no taki jest świat, nie? I trzeba się z tym pogodzić, no po prostu. No i to myślę, że ta retoryka jest jednak zła, no bo ona prowadzi do konfliktów społecznych, tak?
Tak, rzeczywiście. A zresztą my obserwujemy też zmiany przecież na rynku pracy. Jeśli popatrzymy sobie na zapotrzebowanie, popyt na pracę, jaki był 30 lat temu, gdzie był przemysł, tak, firmy produkcyjne zatrudniały robotników produkcyjnych, dzisiaj zapotrzebowanie na tego typu pracę jest znacznie mniejsze. Tak? Mamy automatyzację, w wielu fabrykach zwolniono setki pracowników i dzisiaj fabryka to jest oprogramowanie, kilka osób, które nadzorują te oprogramowanie, prawda, i całkowita automatyzacja.
Czyli robotnicy angielscy na początku XVIII wieku, niszczący maszyny, wiedzieli, co robią, tak, można powiedzieć. Odnoszę się
do... W pewnym sensie tak. Można powiedzieć, że historia gdzieś tam się powtarza, tak. Oczywiście to jest inna skala, innego rodzaju, dzisiaj mówimy o wynalazkach, bo to nie jest już maszyna parowa, tylko dzisiaj mówimy raczej o robotyzacji, prawda?
I trzecia rewolucja przemysłowa, tak? Czy coś takiego?
Tak. Tak, właśnie, to jest właśnie ten proces. No i dzisiaj można powiedzieć, że ten charakter pracy też się bardzo zmienia. Już nie mówię o tej całym zamieszaniu covidowym, gdzie mamy pracę zdalną, taką wymuszoną, ale de facto wiele procesów, które następują, nawet tak można powiedzieć w skostniałych akademickich środowiskach, dzisiaj oparte są na nowoczesnych technologiach i niestety wszystkie procesy, które dotychczas odbywały się w sposób taki bardzo zhumanizowany, dzisiaj odbywają się w systemie komputerowym. Dzisiaj już nikt nie nosi dokumentów, nie drukuje nawet tych dokumentów, tylko wszystkie procesy, czy większość, wiele procesów odbywa się jednak przez internet przy użyciu aplikacji komputerowych.
Czyli populizm jako zjawisko rzeczywiście społeczne ma swoje korzenie właśnie w problemach ekonomicznych. Chciałbym w ramach pewnej przerwy zaproponować jednak Marsz Garibaldiego. Garibaldi, XIX-wieczny włoski populista, który jest ojcem niepodległości Włoch. Posłuchajmy. Nawiązując do naszej rozmowy, chciałbym też zapytać o zasadność takiego dogmatu, że na wzroście gospodarczym korzystają wszyscy. To jest coś takiego, co w głowach tak dzisiaj dość powszechnie obowiązuje. Czy to prawda? Bo też nawiązując do tej książki Pikettiego, znaczy on tutaj pokazuje różnicowanie dochodów w takim długim procesie, trwającym od początku XIX wieku bodajże, tak? I że właśnie teraz mamy tą kumulację, tak? Różnicy.
Tak? Tak, to znaczy ona gdzieś tam została zweryfikowana przez kryzys roku 2008, prawda? I wówczas jakaś tam rewizja nastąpiła w wyniku tego kryzysu finansowego. No, zmieniono i regulacje bankowe, i tą dostępność kredytu, ale dziś właściwie możemy chociażby w Polsce obserwować niskie stopy procentowe i przez to też ta ekspansja kredytowa ma szansę znowu zaistnieć i można obserwować, prawda, jak to się będzie rozwijało. Natomiast jeśli chodzi o efekty wzrostu gospodarczego, czy kto tak naprawdę jest konsumentem tego wzrostu gospodarczego, no to według oczywiście tej neoklasycznej czy liberalnej doktryny rzeczywiście korzystają wszyscy, tak? Bo nawet jeżeli ktoś jest beneficjentem chociażby pomocy społecznej, jeśli są przedsiębiorcy, płacą podatki, no to państwo ma w budżecie pieniądze na to, żeby pomagać również najuboższym. Także w tym sensie, prawda, można tutaj w ten sposób to tłumaczyć. Niemniej jednak tutaj zdania, jeśli chodzi o opinię na przykład społeczną, zdania są podzielone, bo wielu obywatelom, członkom społeczeństwa, tym właśnie najniższym warstwom, czy tym takim najbardziej niezadowolonym warstwom, oni inaczej oceniają jednak ten wzrost gospodarczy, prawda? Oni obserwują, że najwięcej na wzroście gospodarczym korzystają jednak przedsiębiorstwa, korzystają najbogatsze osoby w kraju czy ogólnie na świecie. Mało tego, takie zasadnicze doktryny związane z tym myśleniem, tym paradygmatem neoklasycznym, jak chociażby dobro handlu zagranicznego, w opinii wielu członków społeczeństwa nie są już tak cenione. To znaczy są takie badania, w których pokazuje się, że 60% społeczeństwa uważa, że handel zagraniczny nie jest dobry, że on psuje albo rynek krajowy, tak, jeżeli importujemy towary, no a eksport też nie jest dobry, no bo pogarsza tutaj kwestię związaną z kursem walutowym. Mhm. Także to, co można powiedzieć w tej doktrynie neoklasycznej, wydawałoby się, że jest ewidentnie udowodnione, uznane za zasadę ogólnie obowiązującą, to jednak w opinii społeczeństwa różnie się na to patrzy.
Czyli można
analogicznie można mówić też o imigracji. Aha, tak?
Ale, czyli można mówić o końcu, panie profesor, oddziaływania tego neoliberalnego paradygmatu, tak? W takim razie.
Znaczy, słowo koniec to jest takie dosyć już definitywne.
Trzeba być ostrożnym w każdym razie, tak.
Tak, okay. Ja bym jednak była ostrożna, bardziej bym powiedziała, że być może jest to moment na rewizję tego paradygmatu. Mhm. Tak? Że jednak możemy próbować w jakiś sposób nadać myśleniu neoliberalnemu o gospodarce, czy temu paradygmatowi neoklasycznemu, taką bardziej ludzką twarz, prawda? I myślę, że wielu ekonomistów z tego mainstreamu, nazwijmy to, również już to dostrzega, prawda? Że jednak za pomocą edukacji chociażby, w tym również edukacji ekonomicznej, edukacji dotyczącej praw obywatelskich czy praworządności, no można w jakiś sposób zbudować taką wyższą świadomość procesów, które następują i jakie są związki też pomiędzy jednak gospodarką i polityką, które my przecież obserwujemy w różnych krajach.
No tak, ale tutaj powiem tak, że jakby nie mając złudzeń co do tego, że natura polityki jest cyniczna, czy owi szlachetni liberałowi i lewicowcy posługując się retoryką praw na przykład człowieka nie są tak szlachetni, jak się przedstawiają, no bo ta ideologia chroni ich interesy. kasy w tym momencie, pani profesor.
No rzeczywiście, można by było się z tym zgodzić.
Tak samo szlachetna sła liberalizmu w XVIII wieku powstał jako taran dla idei wolnego handlu, które prowadziło Imperium Brytyjskie. Także zawsze, zawsze interesy, pani profesor, tak?
Tak, tak, to zawsze gdzieś tam za decyzjami politycznymi, które wydaje się, że mają podłoże wyłącznie polityczne, gdzieś tam w tle będzie przecież jakiś skutek ekonomiczny, który wcześniej czy później obywatele dostrzegą, tak? Chociażby dzisiejsze zawirowania związane z Brexitem, prawda? Budowanie poparcia dla Brexitu kilka lat temu w Wielkiej Brytanii, no było też oparte na takich populistycznych pobudkach, prawda? Było wskazywanie, że imigranci tak. są niekorzystni dla gospodarki brytyjskiej, że zabierają pracę, prawda, obywatelom, że do Unii my musimy jako Wielka Brytania tylko dokładać, prawda? Bo to są składki przecież do budżetu unijnego, odwoływanie się do budowania na nowo imperializmu brytyjskiego. Tego ducha próbowano też wywołać, bo przecież Wielka Brytania ma jeszcze te terytoria swoje znaczy, tak. zamorskie. A dzisiaj myślę, że już wielu Brytyjczyków zaczęło sobie zdawać sprawę w momencie, kiedy Brexit stał się faktem, co wiele lat jednak zajęło, to jednak okazuje się, że no chociażby są zawirowania w handlu, prawda, zagranicznym. I wprowadzanie towarów do Wielkiej Brytanii będzie obarczone cłem, prawda, więc się okaże nagle, że ten statystyczny obywatel wcale aż tak dużo nie zyskał, prawda, na tym Brexicie.
No tak, ale pracowała tam ta długa tradycja splendid isolation, tak? To jest jakby jedna kwestia, ale też spotkałem się z taką, trochę odchodząc od tematu, spotkałem się z taką opinią, że Brexit w dużej mierze był po linii interesów londyńskiego City, które jest swoistym państwem w państwie i kwestia też naruszenia tej takiej struktury, gdzie mamy do czynienia z rajami podatkowymi w obrębie jakby byłych kolonii brytyjskich, no tak. To było coś, co zadecydowało, że jednak ten Brexit nastąpił.
I tu można by powiedzieć, że te niższe klasy społeczne, które tak poparły hura, tak, w tym referendum ideę Brexitu, w jakimś sensie zostały cynicznie wykorzystane, prawda, przez tak naprawdę ten świat, ten finansjery, prawda, który upatrywał jednak swoich jakichś tam interesów. Także no tutaj no
na pewno finansjera brytyjska chciała zachować autonomię wobec Unii Europejskiej, tak? Która zaczynała nakładać socjalistyczne dekrety na działalność, powiedziałem, finansistów. Oczywiście ja to upraszczam straszliwie, ja sobie zdaję sprawę z tego.
No rzeczywiście jest to, coś jest na rzeczy, można by powiedzieć, prawda? To znaczy, myślę, że znowu powtórzę, że te decyzje, które mają wymiar polityczny, bardzo często w tle stoją jednak interesy różnych grup, większych, mniejszych. One czasem są nieliczne, ale może chodzić o naprawdę duże pieniądze. Także że ewidentnie zyski tak, z takiej czy innej decyzji politycznej no, mogą być bardzo wysokie dla pewnych grup i stąd te grupy interesu, można powiedzieć, one gdzieś tam lobbują w różnych gremiach i ten świat polityki z światem ekonomii niestety albo stety tak, w jakimś stopniu się
chyba,
gdzieś tam zazębia.
Chyba niestety, dlatego że jakby to zbliżenie spowodowało jakby wytworzenie takiej oligarchicznej struktury, tak, władzy i to też jest jakby przyczyna jakby pojawienia się populizmu, czyli że czynnik ekonomiczny jakby podporządkował sobie politykę, pani profesor.
Tak, to prawda, chociaż też można tutaj wskazać na to, że w tych programach, nazwijmy to partii, które noszą to miano populistycznych, kwestie ekonomiczne nie są uznawane za najważniejsze. To znaczy, to nie jest tak do końca, że populiści wyłącznie sprowadzają wszystko do pieniądza, tak? I również my jako ekonomiści musimy i mamy świadomość tego, że oczywiście badamy kwestie finansowe, ekonomiczne, dochodowe, ale nie jest to najważniejsze, bo w wielu wypadkach populiści budują swoje poparcie też na wzbudzaniu czy na budowaniu tej tożsamości narodowej, nie? Czyli oni się odnoszą też do kwestii związanej z chociażby ta niechęć, prawda, do integracji europejskiej jest związana z tym, że gdzieś tam się traci część narodowej jakiejś tam tożsamości. Mało tego, w przypadku Wielkiej Brytanii odbudowanie tej imperialnej, można powiedzieć, roli Wielkiej Brytanii na świecie, to było też bardzo ważne, ale nie tylko Wielka Brytania, można powiedzieć, wpadła w tą narrację, bo w Stanach Zjednoczonych, tak, również hasła Donalda Trumpa były oparte na tym, żeby znowu uczynić Amerykę wielką.
Tak, tak, ale
to też jest budowanie tej tożsamości, prawda?
Czy nie jest to wydobywanie czegoś, co bodajże Alan Bloom nazwa podpiwniczeniem duszy? No jest pewien habitus narodowy, jakby ukształtowany historycznie i w sytuacji, kiedy przez lata poprawność polityczna na przykład walczyła z narodem jako kategorią bardzo istotną, to teraz nagle to wybuchło jako coś, co jest, jako rzeczywistość.
Tak, coś, co drzemało gdzieś tam w społeczeństwach i teraz w momencie, kiedy są trudności o charakterze ekonomicznym, pojawia się frustracja, bo obserwujemy, tak, czy społeczeństwo obserwuje te nierówności, no to jeszcze dodanie oliwy, że przecież to nie może być tak, żebyśmy my we własnym kraju, prawda, źle się mieli, tylko powinniśmy tą naszą narodową tożsamość odbudowywać. Także tutaj też populiści bardzo często się do tego odnoszą, chociaż nie zawsze przyjmuje znamiona rasizmu, tak? To może iść w kierunku rasizmu, ale nie zawsze. Czasami to jest tylko budowanie takiej właśnie tożsamości, czy też wzbudzanie takiego poczucia, że jesteśmy skrzywdzeni, prawda? Jesteśmy skrzywdzeni i wobec tego dana partia, prawda, próbuje obiecać, tak? Że spróbujemy, że Polska wstanie z kolan na przykład, prawda? Tego typu tutaj się pojawiają teksty, ale to nie tylko w Polsce, bo mam tu gdzieś cytat chociażby z Wiktora Orbana z wypowiedzi z 2017 roku, gdzie on powiedział tak: my Węgrzy postanowiliśmy również, że chcemy odzyskać nasz kraj, chcemy odzyskać poczucie własnej wartości, chcemy odzyskać naszą przyszłość. I myślę, że takie słowa mógłby z powodzeniem wypowiedzieć i Donald Trump, i wielu innych prezydentów czy premierów, przywódców, tak, w wielu krajach, gdzie taka narracja populistyczna znalazła swoje
tylko sam fakt, że ona jest potrzebna, to też jakby świadczy o tym, że jest to jakaś forma, powiedziałbym, rzeczywistości, której nie można zakłamać, no to poprawnością polityczną, panie prezesie.
Ja myślę, że my tak naprawdę tej tożsamości narodowej nie wyzbędziemy się, prawda, że to jest jednak i język, i jakaś tradycja, tak, jakieś zwyczaje, często związek gdzieś tam z jakimiś religijnymi też przekonaniami, to jest coś, co towarzyszy każdej społeczności narodowej i oczywiście poprawność polityczna gdzieś tam jakoś można powiedzieć, że jest to uzasadnione, ale jednak no koń jaki jest, każdy widzi, prawda, więc tutaj ta tożsamość narodowa myślę, że jest gdzieś tam w nas, w każdym z nas gdzieś tam wpisana i tego nie ma sensu się wyzbywać nawet, bo ta różnorodność przecież różnych krajów, chociażby w Unii Europejskiej, też jest zjawiskiem pozytywnym, prawda?
A propos właśnie tej ideologii, która ma rozwodnić świadomość narodową, to tutaj zawsze przywołuję taki przykład urzędnika niemieckiego, który oczywiście jest Europejczykiem i kosmopolitą, ale gdy przechodzi o interesy niemieckie, to dba o nie z żelazną konsekwencją, panie profesor.
Tak, no oczywiście.
Powiedziałem, imperium jest zainteresowane, żeby, powiedziałbym, w krajach postkolonialnych ta świadomość narodowa nie była zbyt silna, pani profesor. No, polityka cały czas trwa, tak? Polityka w XIX-wiecznym stylu, tak?
Jest coś takiego. Chociaż myślę, że w Europie, czy w tym świecie takim, nazwijmy to zachodnim, tak zwanym zachodnim, bo to przecież też jest różna lokalizacja krajów, to jednak myślę, że ten problem jest o wiele mniejszy. Gdybyśmy spojrzeli sobie na społeczeństwa, kraje w Afryce chociażby, gdzie wojny plemienne chociażby są przez wiele lat podsycane przez imperia i biznesy, tak, właścicieli majątków, no wówczas ten wymiar czegoś takiego zjawiska jest zdecydowanie bardziej negatywny, prawda? Jednak w Europie, nawet jeżeli byśmy mówili, że poprawność polityczna, że to jest jakieś przerysowanie, to jednak nie jest to takie zjawisko, jak oddziaływanie na właśnie międzyplemionami.
No rozumiem. Tutsi i Hutu, tak? I Hutu.
Na przykład,
słynna.
Tak,
początek
właśnie,
lat 90. Oczywiście zawsze trzeba mieć na uwadze możliwość tej takiej kompletnej dezintegracji życia społecznego, tak? Jak kruchą i delikatną konstrukcją jest demokracja i życie ekonomiczne,
no właśnie,
tak? Chronić instytucje, tak, oczywista sprawa, tak?
I te problemy polityczne, chociażby Afryki, są też widoczne w ekonomii. Jak spojrzymy sobie na, nie wiem, PKB na mieszkańca, Afryka od dziesiątek lat nie może się podnieść, prawda? Tam tego wzrostu albo nie ma w ogóle, albo jest minimalny wzrost PKB na mieszkańca i to jest kilkaset dolarów rocznie, no, gdzie kraje przecież zachodnie, to jest kilkadziesiąt tysięcy dolarów rocznie, taka będą mieszkańca.
Znaczy nie, no bo oczywiście, bo to pokazuje, że znowu podstawowym czynnikiem gwarantującym rozwój ekonomiczny jest jednak czynniki pozaekonomiczne, tak? To jest jakby jasna sprawa. Tutaj właśnie Afryka to pokazuje.
Tak. Czyli no właśnie, ale no z drugiej strony demokracja w jakiś sposób nam gwarantuje, prawda, taki spokój do tego, by mogły się rozwijać biznesy, prawda, żeby ludzie mogli zakładać przedsiębiorstwa i spokojnie funkcjonować. Prawda?
No tak, ale demokracja w Europie to jest krucha konstrukcja, to jest dwa wieki, góra, a teraz też obserwujemy odejście od no, myślenia tego liberalnego, tak, to tak na marginesie. Temat populizmu jest tematem jak ocean. Niemniej musimy kończyć program. Dziękuję pani profesor za tak wyczerpującą analizę przyczyn ekonomicznych populizmu w Polsce i na świecie. Moim gościem była pani profesor Magdalena Knapińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziękuję pani profesor, dziękuję państwu.
Kierunek Europa.